Dobra. Dobra. Pozdrawiam. Dziękuję.
Chirurg Tomasz Kwiatkowski po 30 latach wrócił do Biłgoraja. Przed laty dom przy ulicy Kościuszki wybudowali jego rodzice.
Dom jest taki, jak był. Nie czuję tutaj jakiejś swojej obcości w tym miejscu, mimo że ktoś inny w tej chwili zajmuje to pomieszczenie. Biłgoraj mnie raczej bardzo pozytywnie zaskoczył. Miasto, które bardzo harmonijnie rozbudowało się i bardzo unowocześniło, zachowując te kluczowe takie elementy, które historycznie występowały. Jest ta główna ulica Kościuszki, ratusz, który jest zupełnie unikatowy. Pamiętam piekarnię państwa Olszewskich, gdzie zawsze pachniało cebularzem. Pan Olszewski, który siedział za ladą i obierał cebulę, to były najlepsze cebularze. Myślę, że nawet przebijały cebularze Kuźmiuka w Lublinie. Olbrzymi piec, który był też nisko w ziemi zbudowany, także schodziło się po takich schodkach w kanał taki, żeby można było z tego pieca wyjmować pieczywo. No i w okresie świątecznym, kiedy było zimno na dworze, tam schodzili się ludzie, bo nie każdy miał piekarniki czy możliwość upieczenia ciasta, więc z tym wszystkim przychodzili wszyscy do piekarni państwa Olszewskich. I tam całą grupą siedzieli na workach z mąką i czekali, aż się ciasto upiecze. No to są takie smaki, takie zapachy, które się pamięta z dzieciństwa i które już przeszły, minęły.
Doktor Kwiatkowski ma za sobą doświadczenie nie tylko jako lekarz. Był 10 lat prezesem spółki Uzdrowisko Nałęczów, prezesem spółki Uzdrowiska Polskie Zarządzanie. Wcześniej był dyrektorem medycznym Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiedział dobrze o coraz gorszej sytuacji powiatowego szpitala w Biłgoraju, w którym jego ojciec przez ponad 50 lat był cenionym chirurgiem. W domu wielokrotnie słyszał o znakomitych lekarzach tu pracujących kiedyś, jak dr Stefan Schmidt, dr Stanisław Pojasek, dr Kowalski, dr Mleczko i tak dalej. Ostatnią deską ratunku dla biłgorajskiego szpitala 15 lat temu było oddanie go w dzierżawę prywatnej spółce.
Okazało się, że szpital zarządzany przez powiat wygenerował 45 milionów długu i by był zamknięty, po prostu zamknięty, gdyby w pewnym momencie nie pojawił się Arion i nie wydzierżawił tego szpitala, on by zniknął najprościej. Myślę, że tajemnica takiego zarządzania polega też na tym, że w okresie 6 lat było 13 dyrektorów szpitala. Niektórzy byli nawet przez tydzień albo przez miesiąc. Nie da się tak prowadzić firmy, szczególnie takiej firmy, takiej dużej.
W 2017 roku Tomasz Kwiatkowski zdecydował się podjąć wyzwanie i objąć funkcję dyrektora.
Co roku płacimy 1 600 000 zł z tytułu dzierżawy do samorządu powiatowego. Dzięki temu spłacają zadłużenie, w jakie szpital popadł. Inwestujemy, rozwijamy się. Tylko że ja już tu jestem 5 lat dyrektorem, więc tak naprawdę to już wiem, gdzie która śrubka jest i co trzeba nacisnąć, żeby przestało skrzypieć tam w drugiej sali. Bo chyba na tym polega zarządzanie firmą, że zna się wszystkie mechanizmy, zna się wszystkich ludzi, wszystkie kąty, wie gdzie co leży, czasami lepiej niż pracownicy. I tak się dba o ten szpital tak jak o swoje. No bo jestem to winien ojcu, który zawsze też myślał w ten sposób o szpitalu i to jest pewnego rodzaju moja spłata długów, które mam w stosunku do ojca.
Chirurg Tadeusz Kwiatkowski pracował w biłgorajskim szpitalu całe swoje zawodowe życie. Pamiętają go pokolenia mieszkańców powiatu. 15 lat temu zmarł. Pracował do końca.
Jest miłe, jak pacjenci wychodzą ze szpitala, a pana ojciec mnie leczył, albo moich rodziców leczył. I to jest takie sympatyczne, bo to człowiek przestaje być anonimowy. Nie jestem tam jakimś tam doktorem, który przyjechał, wpadł na chwilę i wyjechał. Bo są rzeczy, które zostają. No tu się wychowałem, tu się urodziłem. Pamiętam też, że jedna z rad powiatu była, gdzie obecni włodarze nie mieli pojęcia, że ja jestem stąd. Bardzo zaskoczeni, jak się dowiedzieli, że ja jestem Biłgura-Jawliner.
Ratowanie zadłużonego szpitala to nie jedyne wyzwanie dla doktora Tomasza Kwiatkowskiego. 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że na świecie rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie koronawirus, wywołujący groźną chorobę układu oddechowego COVID-19. Już 20 marca został ogłoszony w Polsce stan epidemii. Dla dyrektora biłgorajskiego szpitala jeszcze jeden schodek pod górę, choć stara się pokornie przyjąć następne wyzwanie.
Skończyło się tak błogie, lekkie, przyjemne życie, jak było przed erą COVID-a. Bo to wydawało się, że już mamy wszystko, że wystarczająco dużo zarabiamy, że już mamy dostępność do materiałów, wszystkich, do wszystkich dóbr konsumpcyjnych. I nagle ten COVID to pozmieniał. I to nie jest nic nowego. Tak się dzieje co jakiś czas w historii. No, dlatego mówię, najważniejsze jest to, co umiemy sami zrobić. Ręczę, że gdyby zapytać wielu młodych ludzi, czy potrafiliby obyć się bez smartfonu, komputera, bez lodówki? Niewielu by było takich, którzy by powiedzieli, że potrafią to zrobić. Widzę, co się dzieje, że młody człowiek nie potrafi naprawić podstawowych rzeczy. Nie umie obchodzić się z łopatą, nie umie siekierą pracować. No to są, wydawać by się mogło, takie normalne rzeczy. No każdy mężczyzna to powinien zrobić. A praca chirurga to często jest tak, że zajmujemy się no, takim rzemiosłem. No, pacjent z wypadku, no to trzeba zeszyć, wyrównać. No oprócz tego trochę takiej tajemnicy anestezjologicznej. I tu wspierają nas anestezjolodzy, jak przeprowadzić przez okres wstrząsu. Ale najczęściej to tak jest, że chirurdzy to tacy rzemieślnicy, którzy muszą dobrze swoje rzemiosło znać i mieć sprawne ręce i wiedzę. Na pewno się wszystko zmieniło w związku z COVID-em. Relacje międzyludzkie, sposób funkcjonowania, ale musimy się z tym nauczyć żyć. Szpitale tak zwane covidowe powstawały na bazie tych szpitali, które miały oddziały zakaźne. Jest 8 szpitali na terenie województwa lubelskiego i te szpitale zostały wyznaczone w pierwszej kolejności. Na początku to tylko oddziały zakaźne były wyznaczone, część oddziałów nawet. Był problem taki, że w tamtym czasie nie było niczego. Nie było ubrań ochronnych, nie było masek, nie było środków do dezynfekcji. No wszystko trzeba było zdobywać. Nie było respiratorów. Praktycznie rzecz biorąc, no byliśmy zupełnie nieprzygotowani na taką sytuację. No i zostaliśmy wyznaczeni. Później jak fala narastała, to w związku z tym, że wojewoda zgłaszał potrzeby, to rozwijaliśmy ten szpital. Na początku jeden oddział, później dwa oddziały, później trzy oddziały. No i tak było, że w tej chwili mamy 72 łóżka covidowe. Mamy 5 stanowisk respiratorowych. Dysponujemy tymi systemami high flow, wysokiego przepływu tlenu. Więc dopóki można, to staramy się nie intubować pacjentów, tylko żeby samodzielnie oddychali. W tej chwili to jest inaczej troszkę zorganizowane. Bo już się trochę przyzwyczailiśmy, a poza tym no, dostępne są te wszystkie środki i każdy może się chronić odpowiednio, więc nie ma takiej potrzeby, żeby w całości szpital przekształcać na covidowy, bo przecież są inne potrzeby zdrowotne i to musi być też załatwiane. Podejmuję wyzwania, jakie przede mną stają i staram się je rozwiązać, natomiast to nie jest do końca tak, że podchodzę do tego w taki techniczny sposób, czy wyuczony, czy na studiach MBA, czy w podręcznikach socjologii. Po prostu nie boję się pracy i pokazuję ludziom to, że ja nie boję się pracy. Że naprawdę ciężko jest mnie zmęczyć. Istniała taka potrzeba, że musiał być koroner powołany. No to oddałem się do dyspozycji wojewody, on mnie powołał. Bo trzeba to było robić. czasami to jest przykro, bo lekarze rodzinni, do których należy obowiązek stwierdzenia zgonu, obawiają się, czy może tam był COVID i odmawiają przyjechania i stwierdzenia zgonu, i to uważam za karygodne. Podobnie jak za niegodne lekarza uważam uciekanie od łóżka chorego, od pacjenta i chowanie się na zwolnieniach, czy uciekanie do POZ-u po to, żeby załatwiać sprawy przy pomocy telefonu, telewizyt, bo to nie jest godne lekarza. Miejsce lekarza jest tam, gdzie jest pacjent, który go potrzebuje. I tak zostałem wychowany, tego mnie nauczył ojciec i tak robię. Jeżeli przywożony jest pacjent z wypadku, po urazie jakimś, w szoku, to jemu trzeba się przedstawić, bo to jest to koło ratunkowe, ta kotwica, gdzie on się może zaczepić, bo to nie są wokół niego anonimowi ludzie w fartuchach, tylko jest już jakiś moment zaczepienia. Jest ktoś, kto mu powiedział, jak się nazywa, i on w razie jak będzie miał problem, będzie mógł się do tej osoby zwrócić. To szczególnie u osób po wypadkach jest szalenie ważne, bo te osoby nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Jest tak, że tracą grunt pod nogami, bo często jest tak, że wali im się cały jakiś tam system wartości, system funkcjonowania. I wtedy, jeżeli się znajdzie taki człowiek, który poda rękę, który się przedstawi, na którego będzie można liczyć, no to jest dla tych ludzi jakieś takie oparcie, które pozwala im później w dalszym ciągu przechodzić przez trudności. Ten pacjent chciałby, żebyś z nim rozmawiał tak, jak ty byś chciał, żeby ktoś z tobą w trudnej sytuacji rozmawiał.
Poświęcanie się pasji to jest to, co daje chwilę relaksu, nawet w szpitalu.
A to moje zbiory, czyli kolekcja piór wiecznych. To jest Parker Duofold z 1928 roku. Piszące. Tutaj mam Mont Blanca z lat, początku lat 60. Potem z takich ciekawych rzeczy tu jest też Parker z lat 50. Też jest piszący. Pelikan też tak około 60 lat. Zresztą bardzo ciekawe, bardzo ładne pióro, dlatego że to jest pióro z fleksem. Można pisać nim cienko, a można pisać nim grubym pismem. To jest z kolei pióro, które lubię. Ten starszy model i nowszy. Noblesse oblique, Mont Blanc model. Szlachetność zobowiązuje. Pióra, które są rzeczywiście takie bardzo, bardzo subtelne. To jest slim, cieńsze. Noblesse oblique. Ten jest początek 70. lat, końcówka 60., a ten jest końcówka 70. Na naszej grupie na Facebooku Pióromaniaków gościnnie złożyła ofertę sprzedaży dziewczyna, która zbierała pieniądze dla dziecka na leczenie. Tam wchodziła w rachubę kwota około 9 milionów. Bardzo zwykłe, normalne pióro. Pilot współczesny. Licytuje 500 zł. Nikt mnie nie przebił, a ponieważ powiedziałem, że niezależnie kto wygra, to 500 zł i tak daje. Zapłaciłem drugi raz 500 zł za to pióro i dostałem przesyłkę. Do tego dołożyła atrament, zresztą bardzo ładny, zielony atrament. Także jest to o tyle ciekawe pióro.
I w tym momencie pojawia się świadomość ograniczeń w medycynie. Okazuje się, że nie wszystko można zrobić, by uratować życie i zdrowie.
Czasami mamy poczucie, że jesteśmy palcem Boga. Właściwie podjęta decyzja coś, co zostało zrobione w odpowiednim czasie, może sprawić, że człowiek przeżyje. Jeżeli się tego nie zrobi, zginie. I to jest takie poczucie, że bywamy czasem palcem Boga. Natomiast nie może to dawać nam takiego poczucia, że jesteśmy w związku z tym szalenie ważni. Nie, jesteśmy narzędziem, ale nasze możliwości są ograniczone. My nie mamy możliwości Boga, jesteśmy tylko i wyłącznie palcem do zrobienia Jego woli. Bo jesteśmy tylko ludźmi, a człowiek no, niewiele może. Są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Spotykamy się stale ze śmiercią tych pacjentów, którzy na ogół są niezaszczepieni i umierają w młodym wieku. To wtedy przychodzi takie uczucie bezradności. Co zrobić, żeby ci ludzie uwierzyli, że należało się zaszczepić? Że jakieś fake newsy z internetu, wygooglane, powielane na różnych forach, nie są prawdą. Często ci ludzie już w sytuacji, kiedy wiadomo, że jest prawie, że bez wyjścia, to mówią, och, czego ja się nie zaszczepiłem. No właśnie, czego się nie zaszczepiłem? Przecież zawsze można. Są dostępne szczepionki. No ja wiozłem parę osób do Lublina na OIOM. Wiozłem chłopaka, który miał 29 lat, 190 wzrostu, 110 kg wagi. No po prostu mocny, wielki mężczyzna. Trafił do szpitala, bo w nocy wstał, poszedł do toalety, spojrzał w lustro i zobaczył, że ma niebieskie usta, bo od tygodnia chorował już i to go skłoniło do wezwania karetki. Karetka przyjechała, przywieziono nam tego pacjenta. On miał 45% saturacji i około 70% płuc zajętych w obrazie tomograficznym. On wtedy zaczynał płakać. No, ratownicy wieźli go na oddział i ratownik mu mówi, popatrz, tu leżą też sami niezaszczepieni. Chłopak mógł leżeć tylko na brzuchu, na aparacie wysokoprzepływowym, ale już sobie nie radził. Jeżeli się przekręcał na bok, to saturacja mu spadała już od razu do 60. Więc podjęliśmy decyzję o przewiezieniu go do Lublina, na OIOM. Wiozłem go w karetce, nawet ładnie się udało go przewieźć, ale w ubiegłym tygodniu zmarł w Lublinie. Kobietę przewoziłem również w ciężkim stanie, 39 lat, nieszczepiona, z saturacją w porywach 60-50. Na ECMO pojechała, w ubiegłym tygodniu zmarła. Ja widziałem wielu tych ludzi, także w pewnym momencie wydaje się, to już przestaje robić wrażenie. Czasami jeszcze się chce powiedzieć, masz tak, bo jesteś głupi, bo wierzysz w gusła. Zabobony, bo ty lepiej wiesz. No i niestety ta wiedza nie do końca się sprawdza.